Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Sejm uchwalił projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Wcześniej wprowadził do niej poprawki, które uwzględniają uwagi zgłoszone przez prezydenta Polski.
Za ustawą głosowało 235 posłów, przeciw było 192, a 23 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.
W związku z tym premier Beata Szydło wygłosiła orędzie do narodu.
Szanowni Państwo, parlament pracuje nad reformą sądów. Wiemy, że funkcjonują one źle. Dlatego odpowiadamy na powszechne oczekiwanie Polaków, którzy chcą, by sądy działały sprawnie i uczciwie. Dziś tak nie jest. Nad korporacją sędziowską nie ma w Polsce demokratycznej kontroli. Chcemy ją wprowadzić, tak jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej, Niemczech, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Holandii czy Belgii. Państwa niepokój może wywoływać atmosfera, jaka panuje wokół reformy sądownictwa. Awantury pokazywane w mediach wzbudza opozycja, która dziś określa się jako totalna. A przecież w poprzedniej kadencji ci sami politycy przekonywali, że reprezentują racjonalną i niekonfliktową stronę sceny politycznej. Mówili, zgoda buduje. Gdy Polacy odsunęli ich od władzy, pokazali swe prawdziwe oblicze. Anarchia, agresja, przepychanki i prowokacje zamiast merytorycznej debaty. Do tego wyrywanie mikrofonu, gaszenie światła, nawoływanie do protestów na ulicach i donosy za granicę. To przejaw buty i oderwanie się od problemu zwykłych obywateli. Tymczasem Polacy chcą sprawiedliwości społecznej. Mówi się, że Temida jest ślepa i zasłonięte oczy symbolizują równość wobec prawa. W Polsce do tej pory Temida miała zasłonięte tylko jedno oko. Rzadko widziała przestępstwa popełniane przez silnych, za to słabi nie zawsze mogli liczyć na sprawiedliwość. Chciałabym podkreślić, że większość sędziów pracuje uczciwie, ale opinie o nich psują liczne przykłady patologii w środowisku, które nie potrafiło się samo oczyścić. A politycy opozycji, którzy dziś krzyczą najgłośniej, nic w tej sprawie nie zrobili, kiedy rządzili. My jesteśmy władzą odpowiedzialną. Jeśli na coś się umówiliśmy z obywatelami, to chcemy tego dotrzymać. Mamy wizję zmian, dlatego prace są szybkie i zdecydowane. Nie ulegniemy presji, nie damy się zastraszyć polskim i zagranicznym obrońcom interesów elit. Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z przesłaniem naprawy państwa. I polskie sprawy idą dziś w dobrym kierunku. Polacy czują się bezpiecznie. Jako premier mam obowiązek zapewnić was, że agresja i frustracja elit III Rzeczpospolitej nie zatrzyma procesów naprawczych, bo dzięki nim więcej pieniędzy ze wzrostu gospodarczego trafia do kieszeni zwykłych Polaków. Opozycja dziś krzyczy i tupie, dlatego apeluję o rozsądek i odpowiedzialność, a państwa pragnę zapewnić, że oczekiwane przez was reformy wejdą w życie. W czasie niedzielnej demonstracji politycy opozycji wyświetlili na murze Sądu Najwyższego napis „To jest nasz sąd”. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość reformuje sądy po to, by pracowały dobrze i uczciwie i aby służyły wszystkim Polakom.
Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje zmiany w powoływaniu sędziów i umożliwia przeniesienie obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.
Projekt zakłada też utworzenie trzech nowych izb Sądu Najwyższego, w tym Izbę Dyscyplinarną, krytykowaną przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf.
Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówi, że to wielka zmiana, która ma zagwarantować uczciwość. Minister podkreślił, że nie ma sprawiedliwości bez uczciwości.
Ustawę, której celem jest to, aby skończyć z patologiami w środowisku, które samo siebie nazywa nadzwyczajną kastą, aby skończyć zamiataniem przez sędziów afer i różnych brzydkich wydarzeń w środowisku sędziowskim pod dywan, aby immunitet nie służył bezkarności, ale ochronie niezawisłości. I dlatego głównym rozwiązaniem w ustawie, która budzi taki sprzeciw tych wszystkich, którzy nie chcą podnieść standardów moralnych, etycznych, uczciwości w środowisku sędziowskim w Polsce, jest Izba Dyscyplinarna. I to jest to nowum, to wielkie wyzwanie i wielka zmiana, która ma zagwarantować uczciwość.
Posłowie wprowadzili do pierwszego projektu ponad 30 poprawek. Wzmacniają one kompetencje prezydenta Polski. Będzie on m.in. decydował, kto spośród obecnych sędziów pozostanie w Sądzie Najwyższym.
Poprawki przewidują też, że Sejm będzie wybierał sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów. Od uchwalenia tej propozycji prezydent Andrzej Duda uzależniał swoją zgodę na podpisanie ustawy o Sądzie Najwyższym.
Sejm odrzucił natomiast ponad 1300 poprawek wszystkich klubów opozycyjnych.
W nocy z środy na czwartek zrobiła to także Sejmowa Komisja Sprawiedliwości w trakcie burzliwych obrad zakłócanych przez opozycję. Do skandalicznego zachowania polityków PO i Nowoczesnej odniósł się poseł PiS-u Wojciech Skurkiewicz.
Są sytuacje skandaliczne, one nie powinny się zdarzać w polskim parlamencie, w żadnym parlamencie. Jeżeli poseł wchodzi na krzesło i z tego podwyższenia krzesła rzuca kartkami papieru, czy takimi przysłowiowymi samolocikami w przewodniczącego Piotrowicza, czy w stół prezydialny. Mam tutaj na myśli posła Misiło, który wchodził na krzesło dzisiejszej nocy i rzucał kartkami papieru w stół prezydialny. Jeżeli posłanka Platformy Obywatelskiej Kinga Gajewska gasi światło na posiedzeniu komisji, tak żeby komisja nie mogła prowadzić obrad, procedować. Jeżeli lider partii opozycyjnej Ryszard Petru wyrywa mikrofon ze stołu prezydialnego i uniemożliwia prowadzenie obrad przewodniczącemu Piotrowiczowi, no to są sytuacje skandaliczne.
Złe emocje w parlamencie udzieliły się także uczestnikom pikiety przed budynkiem parlamentu. Policja musiała wynieść kilkoro z protestujących, którzy przeszli przez barierki zabezpieczające teren Sejmu.
Swój protest jednak przed Pałacem Prezydenckim zorganizowała w czwartek także totalna opozycja. Podczas manifestacji Platforma zażądała od prezydenta Andrzeja Dudy 3 wet do ustaw o KRS-ie, Sądzie Najwyższym i ustroju sądów powszechnych. Weta chce także Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.
Doktor Agnieszka Zaręba, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mówi, że opozycja chce bronić interesów osób, które nie zostały zweryfikowane po 1989 roku.
Właśnie dlatego opozycja się uaktywniła, że chce bronić interesów sędziów, prokuratorów i adwokatów, którzy jeszcze tkwią w systemie właściwie po 1989 roku, którzy w żaden sposób nie zostali zweryfikowani. Moim zdaniem jest to ostatni element, który w żaden sposób nie został zreformowany przez dotychczasowe rządy. I tylko dlatego jest taki duży opór opozycji.
Jeszcze w czwartek uchwaloną w Sejmie ustawą o Sądzie Najwyższym zajęła się Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W piątek projekt ma trafić pod obrady Senatu.
Szef Rady Europejskiej Donald Tusk poprosił prezydenta Andrzeja Dudę o spotkanie.
Kancelaria prezydenta odpowiada, że nie ma pola do interwencji ze strony szefa Rady Europejskiej, tym bardziej, że sprawa reformy sądownictwa nie jest przedmiotem prac Rady.
Donald Tusk ma być zaniepokojony przebiegiem dyskusji w organach Unii Europejskiej i kluczowych stolicach na temat sytuacji w Polsce.
Szef MSZ Witold Waszczykowski mówi, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powinien raczej podjąć inicjatywę w Brukseli, żeby obiektywnie wyjaśnić naturę zmian i powody sporu politycznego w Polsce.
Proces legislacyjny się toczy i dopóki się nie zakończy, nie mamy potrzeby się z niczego tłumaczyć, bo ja nie wiem, jakie będą końcowe decyzje przecież ani Sejmu, ani Senatu, ani pana prezydenta. Komisja Europejska nie ma potrzeby się teraz wypowiadać. Pan Donald Tusk jest od tego, żeby bronić interesów Polski i Brukseli, a nie ingerować w proces wewnętrzny, ani polityczny w Polsce. Pan Donald Tusk ma zadanie tam walczyć o interesy Polski.
W środę Komisja Europejska krytycznie oceniła zmiany w systemie sprawiedliwości w Polsce. Komisja przygotuje procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj. Ma być uruchomiona w przyszłym tygodniu.
Za rządów PO-PSL ABW nielegalnie rozpracowywało posła Mariusza Błaszczaka, wówczas jednego z głównych polityków opozycji, poinformował o tym portal TVP Info. Sprawę bada już prokuratura. Dziennikarze dotarli do osób zbliżonych do agencji, które wyjaśniły, że chodziło o wmieszanie Błaszczaka w tak zwaną aferę korupcyjną w ZUS.
Według portalu w 2007 roku Mariusz Błaszczak zlecił prywatnej firmie roboty melioracyjne na swojej posesji. Przedsiębiorstwo to wcześniej świadczyło też usługi dla ZUS-u. Obecny minister zapłacił za roboty ponad 9 tysięcy złotych, a śledztwo nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Jednak ABW wykorzystało wykorzystując właśnie ten wątek, miało wmontować polityka Fafere ZUS.
Dziś na jaw wychodzą tego typu praktyki rządów PO-PSL, wskazuje minister Maciej Wąsik, zastępca koordynatora do spraw służb specjalnych.
Każda nieprawidłowość, która miała miejsce w służbach specjalnych za czasów PO-PSL, była bardzo dokładnie przebadana i prokuratura zajmuje się tym. Nie będzie takiej sytuacji, że miały miejsce nielegalne działania, które pozostaną bezkarne. Służby specjalne mają działać dla dobra państwa, mają chronić bezpieczeństwa państwa, interesu ekonomicznego, a nie mogą być wykorzystywane do żadnych działań, które są działaniami politycznymi. Mam nadzieję, że prokuratura wyjaśni sprawę i wymiar sprawiedliwości stanie na wysokości zadania. Te sprawy wychodzą na jaw. Ja przypomnę, że Mariusz Kamiński zarządził audyt w służbach i przypomnę, że złożył 19 zawiadomień do prokuratury w różnych sprawach.
Funkcjonariusze ABW mieli dostać polecenie, by wszystkimi możliwymi sposobami wmontować w sprawę Mariusza Błaszczaka. Podsłuchiwano jego telefon i obserwowano dom, podał portal. Sprawę bada prokuratura okręgowa w Warszawie. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez prokuratorów i funkcjonariuszy ABW.
Prawo i Sprawiedliwość chce, aby w sprawie warszawskiej reprywatyzacji została przesłuchana mecenas Zofia Gajewska, reprezentująca miasto na ostatnim posiedzeniu dotyczącym Chmielnej 70.
Zasiadający w komisji weryfikacyjnej posłowie Paweł Lisiecki i Jan Mosiński poinformowali, że jest ona pracownikiem kancelarii należącej do jednego z senatorów PO.
Dodali, że w przeszłości zajmowała się reprywatyzacją w stolicy i zapowiedzieli wniosek do ministra Patryka Jakiego, aby mecenas Gajewska została przesłuchana przez komisją. Politycy chcą również, aby zeznania złożyła szef gabinetu prezydenta Warszawy Renata Wiśniewska.
Ale biorąc pod uwagę, że pani pełnomocnik zajmowała się nieruchomościami, chcielibyśmy ewentualnie zweryfikować wiedzę pani mecenas, stąd Prawo i Sprawiedliwość być może jeszcze na dzisiejszej komisji na niejawnym posiedzeniu zgłosimy wniosek o przesłuchanie pani jako świadka. Chcielibyśmy zadać kilka pytań dotyczących tego, czy uczestniczyła w procesie reprywatyzacji. No i drugi wniosek, jaki będziemy chcieli jako Prawo i Sprawiedliwość postawić, to wezwanie na świadka dyrektor gabinetu pani prezydent miasta stołecznego Warszawy, panią Wiśniewską, żeby też ewentualnie zadać trochę pytań dotyczących funkcjonowania gabinetu pani prezydent w zakresie reprywatyzacji warszawskiej.
Mówił poseł Jan Mosiński. Komisja weryfikacyjna jako organ administracji ma możliwość utrzymania w mocy decyzji reprywatyzacyjnej albo uchylenie jej i wydanie innego rozstrzygnięcia. Od decyzji komisji przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Do archiwum akt nowych trafiły dokumenty polskich władz emigracyjnych ze Stanów Zjednoczonych.
Wśród nich znajdują się materiały dotyczące działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej, pełniącej funkcję organu doradczego prezydenta i rządu na uchodźstwie, w tym protokoły, sprawozdania, komunikaty i listy, na przykład generała Władysława Andersa.
Przekazane przez wiceszefa Kolegium IPN-u doktora habilitowanego Sławomira Cęckiewicza dokumenty relacjonują kulisy zjednoczenia stronnictw niepodległych na emigracji.
Są to dokumenty, które ukazują wielki wysiłek niepodległościowy polskiego uchodźstwa, ale również Polonii Amerykańskiej, bo te wysiłki były połączone w tamtym czasie bardzo mocno. Wysiłek pracy na rzecz uwolnienia Polski spod okupacji sowieckiej, nacisków na administrację amerykańską, prób wpływu na tą administrację amerykańską, żeby odeszła od ducha Jałty. Jest to również korespondencja między tak zwanym polskim Londynem, władzami RP na uchodźstwie, a członkami Rady Narodowej. Wreszcie to są różnego typu memoriały, odezwy polityczne, nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim.
Ważnymi materiałami są także m.in. dokument zawierający zasady porozumienia Rady Narodowej oraz Rady Politycznej sporządzone przez generała Kazimierza Sosnkowskiego, a także korespondencja przewodniczącego Rady Narodowej w Stanach Zjednoczonych majora Stanisława Gierata z generałem Kazimierzem Sosnkowskim. Cała dokumentacja liczy ponad 1000 stron.
Wiara Polaków może pomóc Zachodowi, mówi ksiądz kardynał Robert Sarach, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Ten jeden z najbliższych współpracowników Ojca Świętego Franciszka przebywa z wizytą w Polsce. Spotkał się m.in. z dyrektorem Radia Maryja, ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Udzielił też specjalnego wywiadu telewizji Trwam.
Ksiądz kardynał zwrócił uwagę na przywiązanie Polaków do Matki Bożej i naszą wiarę.
Cenię sobie u was waszą wierność, bo cierpieliście za wiarę. Podziwiam też to, że w waszej wierze wspiera was Matka Boska Częstochowska. Trzeba zostać wiernym tej tradycji. Wasza wiara może wiele pomóc Zachodowi. Cieszę się, że tutaj przyjeżdżam i to umacnia moją własną wiarę. Wasz przykład wierności, pobożności maryjnej. Tę łaskę trzeba pieczołowicie strzec i bronić. Ta wierność została wam wynagrodzona przez to, że w waszym kraju pojawili się wielcy święci, Jan Paweł II, Faustyna. Tych dwoje świętych potwierdziło, że macie rację, dochowując wierności wierze chrześcijańskiej. Wciąż miejcie przed oczyma tych świętych, również Maksymiliana Kolbe, który umarł za wiarę.
W najbliższą niedzielę ksiądz kardynał Robert Sarach ogłosi sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie bazyliką mniejszą.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.